A do naszego studia dołączył pan Marcin Bustowski, Związek Zawodowy Solidarni Rolnicy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Pan jest właścicielem gospodarstwa rolnego.
Tak.
100 hektarów.
No około 100 hektarów.
I przyjechał pan do Warszawy razem z rolnikami, żeby protestować. Przeciwko czemu?
Przeciwko, nie protestuję, nie jest to protest polityczny, panie redaktorze, protestujemy przeciwko złej polityce rolnej Prawa i Sprawiedliwości od 3 lat. Uważamy, że minister Jurgiel przespał 3 lata i sytuacja polskich rolników i susza pokazuje, że mamy poważny problem. Poważny problem dotyczący zabezpieczenia żywnościowego, to o czym mówiłem, raportniku, ponieważ w 2016 jeszcze byłem członkiem Rady Narodowej u pana prezydenta. Pokazaliśmy dokumenty rządu Ewy Kopacz i PSL-u na temat rezerw żywnościowych materiałowych. Ten raport NIK-u wskazuje na brak zabezpieczenia żywnościowego i dzisiaj uważamy, ponieważ susza pokazała, że mamy poważny problem w rolnictwie, pisaliśmy do premiera i ministra rolnictwa o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej celem sporządzenia zabezpieczenia żywnościowego i wstrzymania eksportu żywności, płodów rolno-spożywczych z Polski poza granicę celem zabezpieczenia naszego społeczeństwa.
Ale eksportem rolniczym właściwie szczyci się rząd. 13% całości eksportu stanowi eksport żywności. To są miliardy złotych, które trafiają do kieszeni polskich rolników, czy tych, którzy polską żywnością handlują.
Pieniądze nie trafiają, panie redaktorze, do polskich rolników, dlatego że polscy rolnicy są oszukiwani, dlatego my żeśmy od początku rozmawiali, bo w planie strategii zrównoważonego rozwoju ministra, premiera Morawieckiego była pierwsza zasada powołania Państwowej Inspekcji Kontroli Jakości Żywności. To miało spowodować wstrzymanie importu szkodliwej, niezdrowej żywności do Polski. Jednocześnie miała być wzmocniona sytuacja polskiego rolnika. Dzisiaj my powinniśmy rozmawiać, panie redaktorze, o sytuacji, że nasza polska żywność nie powinna być eksportowana, tylko w 100% powinna być skupowana na rezerwy materiałowe celem zabezpieczenia na wypadek klęsk żywiołowych, czy tak jak te opracowania pokazują pod kryptonimem promień rażenia na wypadek wojny, żebyśmy mieli zabezpieczenie żywnościowe. Takie zabezpieczenia zgodnie z opinią NIK-u i z ustawami powinien robić minister gospodarki w porozumieniu z ministrem finansów i ministrem rolnictwa. Proszę państwa, jak pytamy w Ministerstwie Rolnictwa i w ogóle zadajemy pytania, nie możemy uzyskać odpowiedzi, jakie zabezpieczenia w tej chwili zrobiono. Klęska suszy spowodowała, proszę państwa, znacznie większe szkody, aniżeli przedstawia to minister rolnictwa, ponieważ około 30% gospodarstw rolnych w ogóle nie jest oszacowanych i to jest spowodowane wadliwością systemu spuław Jung, który nie wskazuje obszarów objętych klęską suszy. U nas na przykład Kamienna Góra, Lwówek Śląski, tam około 400 rolników w ogóle nie ma protokołów szacowania szkód. My żeśmy rozmawiali z panem ministrem i proponowaliśmy rozwiązanie całkowicie inne, ażeby wypłacić rolnikom odszkodowania do hektara w kwocie 500 zł do tych gruntów, które są zgłoszone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale nie więcej niż 300 hektarów jak gospodarstwo rodzinne.
Ale i tak minister rolnictwa był dumny z tego, że udało się ponad 1 mld zł wygospodarować na zapłacenie odszkodowań rolnikom rolnikom dotkniętych suszą.
Panie redaktorze, to jest zbyt niska cena, zbyt niska kwota, dlatego że straty, jeżeli można ocenić, to bardzo słusznie poseł Eichler wskazał, bo tu trzeba rozmawiać, trzeba ponad podziałami rozmawiać. Musimy rozmawiać o konkretach i o poważnych rzeczach. To jest plus minus 12 miliardów złotych. To są straty rzeczywiste w gospodarce rolnej i u rolników. Największym problemem to jest to, panie redaktorze, że ci, co nie mają oszacowania gruntów, to te gospodarstwa w ogóle nie mogą liczyć na kredyty preferencyjne. Wczoraj rozmawiałem z bankiem BGŻ, bo pan minister mówi, że bez problemu rolnicy dostają kredyty. To jest nieprawda, dlatego że bank BGŻ nie udziela kredytów na oprocentowaniu 0,5%, ponieważ co innego, inna wytyczna jest w Agencji Restrukturyzacji, a inna wytyczna jest tylko w banku.
Bank BGŻ został sprzedany i teraz to jest bank Paribas, więc należy do zupełnie innej grupy kapitałowej. Tutaj minister rolnictwa nie ma przełożenia na to, co robią władze w Paryżu i w jaki sposób decydują o polityce banku.
Panie redaktorze, wyrównanie oprocentowania do kredytu klęskowego jest w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma inne wytyczne do kwestii ubezpieczeń, bo tu się rozchodzi o kwestię ubezpieczenia i banki nie honorują, dlatego że jeszcze nie otrzymały i bank twierdzi, że nie otrzymał do dzisiaj od początku września odpowiedzi na zapytania, w jaki sposób ma podchodzić do tematu. Tak to wygląda. Panie redaktorze, problem polega na tym, że my wnioskowaliśmy o ogłoszenie klęski żywiołowej. Klęska żywiołowa miała spowodować zabezpieczenie żywnościowe dla państwa, ale z drugiej strony wnioskowaliśmy i tutaj są na to wszystko są pisma potwierdzone, asygnowane do premiera, do ministra rolnictwa, do prezesa Agencji Restrukturyzacji, żeby zwolnić programy rolno-środowiskowe, żeby rolnicy mogli zrobić paszę. Rolnicy dzisiaj, hodowcy zwierząt, nie mają w ogóle pasz. Wypowiedzi pana ministra rolnictwa i zarówno premiera, że rolnicy dostają 1000 zł do hektara, spowodowały, że na dzień dzisiejszy nawozy i wszystkie rzeczy związane z rolnictwem podrożały. Sam azot podrożał w ciągu miesiąca czasu od wypowiedzi, że dostają rolnicy 1000 zł, 400 zł. Nieprawdą jest, że rolnicy dostają. Ta pomoc jest zbyt niska i proszę państwa, to nie jest pomoc do gospodarstw rolnych, bo my musimy rozmawiać o głębszym pojęciu polskiego rolnictwa jako najważniejszej gałęzi w naszym kraju zabezpieczenia żywnościowego dla narodu i suwerenności żywnościowej. I pomoc dla rolników to jest pomoc do tego, żebyśmy my mieli gwarancje żywnościowe. Przyjęty budżet, ponieważ my kwestionujemy przyjęty budżet na poziomie 9,1 miliarda w tej chwili, który został wczoraj przyjęty na komisji sejmowej, jest katastrofalny, spowoduje, że 20 tysięcy gospodarstw rolnych, panie redaktorze, padnie. Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrze, ale powiedzmy, padnie, ale jakie są podstawy pana wyliczenia?
Panie redaktorze, my żeśmy przedstawiali i to jeszcze są wyliczenia zrobione przez nas, które były przedstawiane w piśmie przez pana Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska. Mam to pismo tutaj ze sobą. Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów do wyborów parlamentarnych, mówiło o konieczności podniesienia budżetu na rolnictwo jako najważniejszej strategii bezpieczeństwa żywności i tworzenia rezerwuaru żywnościowego zabezpieczenia polskich obywateli. To jest pismo, proszę bardzo, pana Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska. Wskazywali wtedy, Prawo i Sprawiedliwość wskazywało konieczność podniesienia budżetu do poziomu 1,2%, to jest plus minus 20 miliardów. Dzisiaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest niedoszacowana, pracownicy odchodzą z pracy, za chwileczkę nie będzie miał kto wydawać tych decyzji, o czym żeśmy informowali ministra rolnictwa. Informowaliśmy ministra, że doradztwo rolnicze kuleje weterynaria. W ogóle dzieją się rzeczy patologiczne, jeżeli chodzi o weterynarię. I zwracaliśmy na to uwagę, że jeden lekarz weterynarii potrafi pobrać 2000 próbek od świni, która kosztuje jedna próbka 160 zł. Panie redaktorze, czy to jest możliwe, żeby pobrać 2000 próbek od jednej świni? Patologiczne rzeczy, które mają miejsce, gdzie lekarz państwowy deleguje lekarza prywatnego i lekarz państwowy zarabia 3000, a w prywatny zarabia 20000 zł. To są sytuacje nienormalne. Mówimy cały czas o konieczności odwrócenia tej sytuacji. Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o Zagłębiu Miedziowym. Proszę państwa, Zagłębie Miedziowe, kolejna rzecz, Gazeta Prawna pisze jasno i wyraźnie i wskazujemy w oparciu o raporty Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zagłębie Miedziowe, proszę pana, KGHM Polska Miedź emituje do atmosfery szkodliwy arsen, którego norma przekracza już ponad 20 w skali. Dopuszczalna jest 6. Około 100 tysięcy hektarów jest zarażone arsenem. My żeśmy przedłożyli z Ursusem list intencyjny do konieczności zmiany profilu produkcji i wyłączenia tam 100 tysięcy hektarów, żeby nie trafiała skażona żywność na rynek wtórny. Proszę państwa, do dziś ani premier, ani minister rolnictwa w tej sprawie, ani Ursusowi, ani nam nie odpowiedział.
Powiedział pan jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie czy klęska suszy, bo powiedział pan stan klęski żywiołowej, ale druga klęska żywiołowa to jest klęska urodzajów, owoce są piękne, jabłonie uginają się od jabłek, to samo z gruszkami, więc były dwie klęski, jedna suszy, druga urodzaju. Być może nie trzeba było ogłaszać stanu klęski żywiołowej, ale czy susza dotyczyła tylko Polski, czy też na przykład w Niemczech również była susza?
Panie redaktorze, w odpowiedzi od Komisji Europejskiej, ponieważ zwróciłem się do Komisji Europejskiej, otrzymałem informację, że Polska też się stara o środki finansowe, ale zwróciło się też 15 krajów członkowskich, które stwierdzają, że mają klęskę suszy i o wsparcie finansowe. I teraz powstaje pytanie, jeżeli nie wprowadziliśmy klęski żywiołowej, nie zabezpieczyliśmy wywozu, eksportu produktów rolno-spożywczych, a Niemcy uruchomili 4 ponad miliardy euro i wykupili wszystko u nas w Polsce, od paszy, poprzez pszenicę, zboża, wszystko wyjechało z Polski, a mamy w 15 krajach członkowskich problem zabezpieczenia żywnościowego. Niemcy uruchomili środki finansowe na tworzenie rezerwy żywnościowej dla obywateli. To powstaje pytanie, jeżeli mamy 30 milionów mieszkańców w Polsce, plus minus pół bochenka chleba trzeba na dzień na mieszkańca, to potrzebujemy dziennie wypiec 15 milionów bochenków chleba. Powstaje pytanie, z czego będziemy to robili w sytuacji, kiedy nie mamy stworzonej rezerwy. I o tym mówię, że będziemy mieli wzrost cen chleba poprzez też czynniki zewnętrzne, jak wzrost paliwa, energii, będzie miał dodatkowy wpływ na wzrost cen. I powstaje pytanie, co zrobić teraz z emerytami, którzy nie mają tego 500+. Panie redaktorze, te 500+ zostanie skonsumowane i ja uważam, bo ja też głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, walcząc z PSL-em, bo uważam, że PSL jest patologiczny. Byłem prześladowany przez pana Piechocińskiego, który notabene na mnie BOR nasyłał. Wprowadzaliśmy dziki do Sejmu, żeby obalić Platformę Obywatelską, ale od 3 lat z rządem Prawa i Sprawiedliwości nie możemy się porozumieć w zakresie naprawy polskiego rolnictwa.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Bustowski, Związek Zawodowy Solidarni, był gościem Poranka Wnet. Część dokumentów może pan zostawić, żebyśmy mogli tutaj je z uwagą przeczytać i kiedyś zadać ministrowi rolnictwa pytania, które wynikają z tego, co pan tutaj mówił i co pan przygotował. Na zegarze godzina 7:48. Radio Poranku. A przy telefonie Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam serdecznie z Poznania dzisiaj.
Jak kampania wyborcza w Poznaniu i w Wielkopolsce przebiega? Kto i na co ma szansę?
Jeśli krótko, to i dwoma słowami, to można powiedzieć, kampania przebiega sennie. To znaczy, na ulicy są oczywiście billboardy na głównych kandydatów. Mam na myśli przede wszystkim obecnego prezydenta ubiegającego się o reelekcję z Platformy Obywatelskiej Jacka Jaśkowiaka i Tadeusza Zyska, kandydata bezpartyjnego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale jakoś spektakularnych, wielkich działań nie było w tej kampanii. Ona jakby toczy się właśnie w wirtualnym świecie, czyli w mediach społecznościowych, bo tych tradycyjnych to właściwie już w regionie jest na lekarstwo, można powiedzieć. I w jakiś inny sposób może mniej zauważalny. Na pewno, jeśli chciałabym na coś zwrócić uwagę, to tak podsumowując tą kampanię, to tak naprawdę o prezydencie Jaśkowiaku świadczą ostatnie 4 lata, czyli wymowna jest jedna liczba. Miasto się absolutnie wyludnia i po raz pierwszy będzie miało mniejszą liczbę radnych w tym roku niż 4 lata temu i wcześniej. Było ich zawsze 37, teraz jest 34, dlatego że po raz pierwszy od wielu, wielu lat Poznań ma mniej niż 500 tysięcy mieszkańców. I to jest tak naprawdę jeden z poważniejszych problemów. Właśnie stagnacja gospodarcza, taka miasta, zapaść absolutnie komunikacyjna, korki, w których po prostu mieszkańcy stoją każdego poranka. I z drugiej strony na niewyobrażalną skalę zaangażowanie samorządów, spór polityczny, spór nawet może nie polityczny, tylko ideowy, ideologiczny, bo zaangażowanie prezydenta i przez to pośrednio właśnie całego samorządu w promowanie określonej ideologii po prostu zrobiło swoje. Nie bez przyczyny przecież Poznań nazywany jest tęczowym Poznaniem w całym kraju, a prezydent nazywany jest tęczowym Jackiem. Także problemów, z którymi zetknie się nowy prezydent, jest bardzo dużo. Na te wszystkie problemy kandydat Prawa i Sprawiedliwości w swojej kampanii zwraca uwagę. To trzeba przyznać, że punktuje Jacka Jaśkowiaka na przykład na ulotkach bardzo celnie. Natomiast pan Jaśkowiak zawsze w tej kampanii unikał bezpośredniego starcia, bezpośredniego zwarcia. Wie, że bardzo słabo wypada w merytorycznych dyskusjach. Bardzo łatwo jest to i radnym, i dziennikarzom z jednej, z drugiej strony zapędzić ten przysłowiowy kozi róg, więc po prostu stara się nie występować. Na przykład bojkotuje media, bojkotuje telewizję publiczną konsekwentnie, nie przyjmując zaproszeń.
Ale wygląda na to, że ma większe szanse na reelekcję obecny prezydent niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jak w wielu miastach w Polsce, gdzie przecież od lat samorządy są właśnie taką bastionem tej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czy tym, co zostało po Unii Wolności, więc Poznań jest tutaj jakby nie jest odosobniony. Ale na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Skądś poparcie tak wysokie w sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości się bierze. Ja wielokrotnie w Poznaniu zetknęłam się z sytuacją, w której ludzie po prostu naprawdę nie ujawniają swoich preferencji wyborczych. Tu mnóstwo ludzi pracuje dla Urzędu Miasta, gigantycznego Urzędu Wojewódzkiego, tego samorządu wojewódzkiego, bo największy, najbardziej okazały budynek w Poznaniu, jaki powstał w ostatnich latach, to jest właśnie biurowiec, w którym mieści się, który to jest siedzibą samorządu wojewódzkiego. Czegoś takiego tak drogiego to po prostu nawet sobie chyba nikt nie wyobrażał, bo miasto na przykład nie ma szpitala dziecięcego od czasu upadku komuny się o tym mówi, że ma być budowany nowy. Odpowiada za to właśnie samorząd województwa, ale najpierw wybudował sobie siedzibę szkło i aluminium, a nie coś, co jest tak bardzo potrzebne mieszkańcom i Poznania, i całego regionu. Więc nie przesądzałabym tej sprawy teraz, kto ma największe szanse wygrać te wybory, bo prowadzi oczywiście był obecny prezydent Jacek Jaćkowiak, ale podstawowe pytanie będzie, kto wejdzie do drugiej tury i wtedy w jaki sposób nawiąże tą rywalizację z nim właśnie w tej drugiej turze. Odgraża się kandydat Lewicy, który goni kandydata Prawa i Sprawiedliwości właśnie w tych sondażach, że może to on będzie miał ofertę pracy dla pana Jaśkowiaka, a nie odwrotnie. No myślę, że aż tak spektakularna rewolucja tutaj nas nie czeka, ale na pewno jest to groźny kandydat. No i ten, który się jeszcze liczy, to jest kandydat byłego prezydenta Ryszarda Grobelnego, pan Pucyk, który przez lata był szefem Wydziału Spraw Komunalnych, do spraw lokalowych w Poznaniu. Tutaj jest na tych listach właśnie jego komitetu, no nie wymienianego oczywiście z nazwiska byłego prezydenta, ale ludzie od prawicy i lewicy, bo i byli radni z Platformy Obywatelskiej i właśnie i z Lewicy. Taka trochę bym powiedziała ideowa zbieranina, też nie wiadomo do końca jak to zadziała. W tamtych wyborach prezydent Grobelny, który jak przypomnę przegrał, je właśnie wbrew temu, że w sondażach prowadził z panem Jaśkowiakiem, przegrał, to tylko wprowadził chyba 3 radnych, jeśli dobrze pamiętam, do rady. Nie odgrywali oni większej roli.
A w województwie jak wygląda sytuacja?
W województwie wielkopolskim czeka nas troszkę, myślę, trudniejsza. Równie trudna walka, bo samorząd wojewódzki to jest absolutnie zdominowany przez Platformę Obywatelską i tutaj od lat wygrywa właśnie ona wybory, a na czele samorządu stoi niezmiennie od czasu reformy administracyjnej pan Marek Woźniak, właśnie z Platformy Obywatelskiej, po prostu marszałek województwa. On prowadzi właściwie też kampanię taką systematyczną 4 lata, to znaczy pojawia się w kluczowych już dla miasta sytuacjach. Na przykład jest tym, który bardzo pielęgnuje pamięć o powstaniu wielkopolskim. I w takich właśnie historycznych gdzieś tam momentach sprawia wrażenie takiego ponad podziałami, choć oczywiście taki nie jest i trzeba tylko bardziej wnikliwego obserwatora, żeby nie mieć po prostu wątpliwości, że tak może być, ale tu też może nas czekać niespodzianka, ponieważ akurat w Poznaniu wyjątkowo intensywnie w tym roku zaangażował się w kampanię, tak to oceniam, premier Mateusz Morawiecki, ponieważ był kilka razy w Poznaniu, w Wielkopolsce, na różne rodzaju spotkaniach publicznych. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która podsumowywała kampanię wyborczą na tym etapie, to 2 tygodnie temu się odbyła, była bodajże największą w Polsce. 1300 samorządowców związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy kandydatów ubiegających się o taki mandat z całego regionu zjechało do sali ziemi, jednej z największych na targach poznańskich, gdzie po prostu był wtedy i pan Kalczyński, oczywiście zabierającym głos, i pan Mateusz Morawiecki, i kandydat Tadeusz Zysk, ale no wielka, że tak powiem, wielki sukces tutaj lokalnego też PiS-u, że właśnie w taki mocny, spektakularny, z rozmachem sposób udało im się tę konwencję zorganizować. Miasto było przez prawie 2 godziny w centrum zakorkowane, absolutnie nie można było przejechać po prostu w żadną stronę. Wtedy, kiedy też na targi wjeżdżały właśnie osoby, które na tej konwencji chciały wziąć udział, ale do korków, tak jak już mówiłam na początku, poznaniacy tak bardzo się przyzwyczaili, tak bardzo źle przeprowadzono po prostu nawet remonty w ostatnich latach ulic, gdzie zmniejszono szerokość ulicy i robiąc ścieżki rowerowe, które pół roku co najmniej są po prostu puste, bo jest za zimno, żeby nie jeździć rowerami. Zresztą też nie korzystają aż tak masowo, jak się obserwuje po prostu poznaniacy z tych ścieżek, jak utrudniono życie kierowcom, więc do korków wszyscy są przyzwyczajeni. Powiem szczerze, nie spotkałam się z narzekaniem akurat na to, że przyczyną tego korka wtedy gigantycznego była ta konwencja. Naprawdę spektakularna.
o czym opowiedziała Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za opowieść o Poznaniu i Wielkopolsce. Na zegarze godzina 7:58.